napisałem sonety Szekspira. 12 sonecików, taki mały zbiorek. To każdy z nich, zanim wyszedłem z nimi na scenę, zaśpiewałem po 200 razy. I przyszedłem do tego momentu, kiedy już się nie musiałem nad tym zastanawiać. Czyli nie musiałem myśleć, bo to na tym polega.
I wtedy pojawia się swoboda.
I wtedy pojawia się swoboda, tak. Zdecydowanie. Chociaż ta swoboda nie zwalnia ze skupienia.
Anegdot w tej rozmowie będzie mnóstwo. I tych ze szkoły muzycznej jeszcze, po te, które pojawiały się później na scenie, kiedy koncertował sam, albo w towarzystwie swoich przyjaciół z jazzowych formacji. Stanisław Sojka, szanowni państwo, już za chwilę z nami. Jeszcze zanim włączyliśmy kamery, rozmawialiśmy trochę o niespieszności. To jest fajny moment dla pana dzisiaj?
No to jest bardzo ważny moment, ponieważ śpieszność jest po pierwsze niezdrowa, niebezpieczna. Ja jak myślę o śpieszności, to myślę o takich sytuacjach, kiedy jadę na koncert dziś, a koncert jest dziś wieczorem i teraz ja zrobiłem 400 kilometrów. Muszę zdążyć na próbę, zrobić tę próbę z wywieszonym językiem i potem może napić się herbaty, kawy i wyjść na scenę. No więc tak już nie praktykujemy. Jak koncert jest jutro, to my jedziemy dzisiaj, żeby obudzić się w mieście, w którym się gra. A ponieważ no, główne moje zajęcie to jest koncertowanie, więc to zostało zmodyfikowane. I to już grubo przed pandemią, to znaczy to jest tak, że to można zrobić. I wydaje mi się, że również sobie na to zapracowałem.
Właśnie o to chciałem zapytać, czy to jest kwestia dojrzałości, pewnego zasłużenia sobie na to, albo po prostu takiej decyzji. Od dzisiaj to jest to. Szanuję siebie i swój czas.
To w jakiś sposób się pojawia naturalnie. Jak człowiek jest młody, to w ogóle się nie zastanawia. Ja pamiętam lata, kiedy myśmy grali 300 razy w roku. Więc to jest praktycznie cały rok poza domem, nieomal. Z wyjątkami święta, jakieś uroczystości rodzinne ewentualnie. No, ale to jest los młodego. Jak się chce człowiek nauczyć czegoś i chce wywierać wrażenie. Chcę stać się obecnym w świadomości ludzi, to no, trzeba dla nich być. I jeżeli następuje coś takiego jak, powiedzmy popularność, czyli taka sytuacja, w której wszyscy by chcieli, żeby tam być u nich i zagrać, no to oczywiście my to robimy. To powoduje, że można się zapędzić po prostu, bo to nic z tym złego, że się dużo pracuje. Ale trzeba z tym uważać, bo to jest bardzo groźne dla naszego umysłu, dla duszy. Z tego się biorą depresje. To jest w ogóle ciekawa rzecz z depresją, bo depresja właściwie z jednej strony właśnie bierze się z takiego nadmiaru i z takiego buksowania już właściwie. Coś się robi, jeszcze się tego nie skończyło, już się robi coś następnego. I z tego się robi taki troszeczkę zaśpieszony oddech. I to po prostu powoduje, że nie ma czasu na refleksję.
To prawda, ale też widziałem to, będąc bliżej mediów przez lata, że ten moment, w którym oczekują od ciebie, że będziesz jako dziennikarz wiedział wszystko o wszystkim, czyli jesteś siłą rzeczy cały czas na powierzchni, nie jesteś w stanie nigdzie wejść głęboko. Jak szykowałem się do naszego spotkania i popatrzyłem sobie na cały ten czas, w którym był pan na scenie, to nawet po okładkach płyt, po plakatach, czymkolwiek widać ten moment, kiedy właściwie to skupienie na muzyce jest oddanie się temu w całości, to jest fajne. Jedna rzecz, konkretna, dobrze zrobiona.
No tak, to z pewnością warto się skupić, bo ta świadomość, że się to, że tak powiem, robi po to, żeby to potem udostępnić, a więc to zostaje w jakiś sposób. No i każdy błąd. Ja mam takie płyty, na których zawsze, kiedykolwiek mi się zdarza ich słuchać, rzadko stosunkowo, ale jednak, to zawsze w tych samych miejscach po prostu krzywię się. tak już w sobie, nie pokazuję tego po sobie, bo można przyjąć, że przeciętny słuchacz nie zauważy pewnych rzeczy, ale tak się tego nie robi. To znaczy nie wolno przepuścić żadnej, najmniejszej nawet skazy, jeżeli to jest możliwe. I tak nie jest możliwe takie doskonałe.
Jak już mówimy o perfekcji, to jest trochę tak, że nie mówię, że pan sam od siebie, choć być może też, ale że otoczenie, słuchacze, fani przez lata od sojki oczekują pewnego perfekcjonizmu.
Ja bym tu zacytował takie zdanie Jana Pawła II, który mówi: wymagam od siebie, choćby inni ode mnie nie wymagali. Ja właściwie jestem tak wychowany, że moje obowiązki staram się spełniać jak najstaranniej. Staranność jest jedną z takich bardzo ważnych jakby postaw. Z tej staranności bierze się gwarancja, że się czegoś nie zepsuje i że praca nie pójdzie na marne. Jak również pomijając przydatność jakiejś piosenki, ludzie robią bardzo różne rzeczy i zazwyczaj jest to serw dla bliźniego, to znaczy zazwyczaj jest to jakaś usługa. I jakość tej usługi jest niezwykle ważna, bo od niej zależy nasze współdziałanie, nasza współpraca. Poza tym starannością jest tak, że to jest, jeżeli zrobię coś starannie, to nie muszę się wstydzić. Bo jest jednak coś takiego, że jak spotykam się z fuszerką, no to jestem po pierwsze zbulwersowany, zawsze. Mimo że już jestem człowiekiem w dojrzałym wieku, to cały czas mnie dziwi, że ktoś może coś spaprać i zrobić to tak zupełnie czasami luźno i tak bezrefleksyjnie.
Naturalnie spawałem.
Naturalnie po prostu. Ja naprawdę mam parę takich opowieści o fachowcach, że mógłbym napisać jakąś książeczkę na ten temat, bo w ostatnich latach po prostu budowałem dom. I to wiąże się ze stycznością z różnymi
siłą rzeczy,
fachowcami. Szczęściem większość tych ludzi to byli i są naprawdę rzetelni ludzie i zawodowi rzemieślnicy. Natomiast naprawdę te przypadki, przepraszam, te przypadki, kiedy dochodzi do takiej, no, po prostu ewidentnej fuszery, są rozbrajające. Kiedyś facet zrobił coś, miał zrobić coś, czego nie zrobił i jak poszedłem to oglądać, to on szedł przede mną i mówi: wie pan, ja już widzę, że tam jest po prostu źle, że w ogóle to nie miało tak być. A on mówi: zrobiłem, wie pan, ale nie jestem zadowolony.
Uczciwie?
Uczciwie. Tak. Prawdziwie, i teraz weź prawdziwie. Mu coś powiedz, no.
Zagrałem dla państwa koncert, ale no, nie jestem zadowolony.
Tak.
Ładne, ale użył pan słowa rzemiosło. Czy ta perfekcja, albo inaczej to dobre dowiezienie tego, na co się z publicznością w tym przypadku umawiamy, to wynika z rzemiosła? To się bierze stąd?
Ja uważam, że tak. To znaczy, ja sądzę po sobie i po prostu te lata, kiedy się uczyłem tego rzemiosła, po prostu nie poszły na marne, bo ja teraz korzystam z wszystkich tych narzędzi, które wypracowałem, które mi, że tak powiem, przytoczono. Czuję się swobodnie w poruszaniu się w tej materii. I to daje mi taką wolność do fantazjowania. To znaczy, ja mogę zrobić bardzo wiele różnych rzeczy, cokolwiek chcę w tej dziedzinie. Jestem piosenkopisarzem, więc zajmuję się głównie piosenkami, ale uważam, że piosenka może być też kompozycją, posiadającą swoją wagę. No i tutaj znowu byśmy musieli tam opowiadać o formie, o różnych innych aspektach. Natomiast prawdą jest, niedawno moja koleżanka śpiewająca mówi: Staszek, czemu ty tak czysto śpiewasz? To jest,
zepsuj coś.
To jest takie pytanie, które mnie zaskoczyło i ja się zacząłem zastanawiać, czemu ja śpiewam czysto. I ona po jakiejś chwili mówi, ja już wiem, solfeż. Solfeż to są zajęcia z czytania nut i artykułowania ich głosem. Są to na początku krótkie zdania muzyczne, potem dłuższe. I ja odpękałem solfeż 14 lat, ponieważ 12 lat podstawowa, pierwszy stopień, drugi stopień muzyczna szkoła i 2 lata w akademii miałem jeszcze, to się nazywało kształcenie słuchu, z solfeżem głównym. I rzeczywiście miała rację. To trenowanie, to właściwie tresowanie się w tym solfeżu spowodowała, że ja w ogóle nie zastanawiając się nad tym, jak to się dzieje, po prostu dźwięk, który mam zamiar osiągnąć, osiągam po prostu, bo wiem, który to ma być.
Jak z tabliczką
mnożenia. Mimo, że jeszcze go nie słyszę. Mhm. Więc to jest bardzo pomocne i już tym nie muszę się zajmować.
To jest pomocne, ale też myślę w kontekście, nawet jako słuchacz pańskiego koncertu, ten moment, w którym nawet jeżeli to jest właśnie tak wytrenowane przez te kilkanaście lat, że albo właśnie dzięki temu słychać taki ogromny spokój, który się bierze z tego, co pan robi. Siedzi, gra i śpiewa i widać w tym ogromną swobodę kompletnie nie zastanawiania się nad każdą kolejną nutą. To jest super.
Proszę sobie wyobrazić, że daleko bardziej niezwykłe jest to, co na przykład mogliśmy usłyszeć podczas ostatniego konkursu szopenowskiego. Otóż było 20 lat temu tak, że mówiło się, że młodzi pianiści są doskonali technicznie, ale że nie ma w tym ducha. No więc teraz okazało się, że nie tylko są doskonali technicznie, hiperdoskonali technicznie, ale jednocześnie mają tę podbudowę duchową, tę podbudowę intelektualną. Po prostu w tym roku, w tym zeszłym roku na konkursie, no ci ludzie grali po prostu jak anioły. W wielu wypadkach niesłychanie. A trzeba powiedzieć, że Chopin to jest muzyka, której właściwie trzeba poświęcić życie. To jest niezwykle skomplikowane zagadnienie. I w związku z tym, żeby dojść do tego momentu, w którym ci ludzie tutaj przyjechali się prezentować, oni spędzili no, tysiące godzin na tym, żeby przejść tę barierę trudności. Znaczy, żeby
wejść
przejść
za
nią. Tak, i za nią już jest swoboda i lekkość. I już można sobie właśnie fantazjować, wymyślać tempa, wymyślać łuki, wymyślać cokolwiek. No całą tą rzecz, która się nazywa interpretacja, czyli można już tworzyć wtedy pewien obraz, który jest wyżej niż sam tekst, który jest w końcu bardzo takim, no w sumie umownym zapisem w gruncie rzeczy.
Choć mówimy o młodych ludziach, tak? Jak mówi pan, Chopinowi trzeba poświęcić życie, a mówimy o ludziach w okolicach trzydziestki, nie? Czasami?
No to już jest kawał życia. Oczywiście. To już jest kawał życia. I na pewno od dziecka, w większości wypadków, od dziecka zaczęli tę drogę. I to muszę powiedzieć, ja byłem zachwycony tym, co słyszałem w zeszłym roku na konkursie, bo po prostu to powoduje, że te same nuty, żadne inne, tylko te same, przez każdego z tych artystów młodych wykonywane są w inny sposób. A więc to jest tak, jakby to były zupełnie inne utwory, mimo że to jest cały czas ten sam mazurek, czy ten sam walc. I to już jest język indywidualny, język wyrazu, który jest bardzo ściśle związany z osobą, z indywidualnym rytem.
Ale też fajne jest to, co pan powiedział w kontekście właśnie tego bagażu, który dotyczy ich właśnie, czyli nie tylko technika, nie tylko umiejętność czytania nut, wszystko, co się na to składa, ale intelektualnie są gotowi też na to, żeby to opowiedzieć.
Tak,
to jest fajne.
Tak, tak, tak. Wszyscy bardzo chętnie są w Warszawie. Ja mieszkam dość blisko Żelazowej Woli i tam latem odbywają się w południe i wczesnym popołudniem recitale chopinowskie. Można ich słuchać właściwie w całym parku, bo zainstalowano tam po rewitalizacji takie bardzo inteligentne głośniki Bose w podłożu. I można tego słuchać, no bo nie wszyscy się na tym tarasie mieszczą. Ale 80% gości w tym miejscu to są ludzie ze świata. W czym jeszcze w połowie są to ludzie z Azji. I no, to jest też, trzeba powiedzieć, że to jest prawdziwy skarb Chopin dla nas. Bo to jest szkatuła z kosztownościami.
Ale też trochę o tym rozmawialiśmy tuż przed włączeniem kamer, że w tym ostatnim właśnie konkursie to się niosło w świat dzięki platformie, która teoretycznie nie była do tego. Myślę o YouTubie. Tak naprawdę nagle się okazało, że tego typu narzędzie jest w stanie dać ci niesamowitą jakość dźwięku i obrazu także, bo to też ma ogromne znaczenie, właśnie totalnie globalnie i możesz na zwykłym telefonie złapać sobie finał konkursu chopinowskiego.
Możesz.
Niezłe światy.
Oczywiście na tym telefonie będzie cieniutki dźwięk i słuchanie tego będzie miało no, mały sens, może taki, że coś się analizuje poza brzmieniem. Ale rzeczywiście te media są wspaniałe i pozwalają na dość takie intensywne rozpowszechnianie wszystkiego, co się odbywa. Ja bardzo cenię w ogóle YouTube'a i cenię te możliwości, chociaż darzę je takim ograniczonym zaufaniem, muszę powiedzieć. Dlatego, że jednak, może dlatego, że takie jest moje doświadczenie życiowe. Ja po prostu jestem koncertującym muzykiem. Co oznacza, że ja właściwie poruszam się w muzyce na żywo. W muzyce granej w tym czasie, w tym miejscu, w ten sposób. I to jest coś, czego nie da się zamienić. I to wiedzą wszyscy. Myślę, że ludzie to wiedzą. Oczywiście, kiedy nie można chodzić na koncerty, bo sam nie chodzę do teatru, szczerze mówiąc, jeszcze się boję, czy do kina, no to wspaniała możliwość oglądać czy słuchać tych koncertów, czy oglądać inne rzeczy w sieci. I to jest wspaniałe. No, my się, myślę, uczymy wszyscy.
Ale my starszaki, czy?
My wszyscy. Okay. Bo to, że młodzież jest taka wprawna w tych urządzeniach i w tych aplikacjach i w posługiwaniu się tym wszystkim, to jest bardzo, bardzo oczywiste, no bo tak to jest, to już jest pokolenie, które w tym wyrasta. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja na przykład zawsze wolę zadzwonić niż napisać SMS-a. Wydaje mi się, że to jest kontakt bliższy i bardziej bezpośredni, bardziej też szybszy, to znaczy mnie niecierpliwi czekanie na SMS-a zwrotnego. No tak. Jakoś nie umiem się z tym pogodzić. Ale to jest kwestia indywidualna, osobnicza, bym powiedział, jak kto sobie z tym radzi. Natomiast faktem jest, że jak widzę, że ludzie płacą przy pomocy komórki, to już bym tego w życiu nie zrobił. Mimo, że to nie jest trudne i sobie to zaaplikować można
tak
szybko, to ja bym w życiu nie otworzył mojego konta przy pomocy tego urządzenia, bo tu może wejść każdy, w ogóle nie musi być jakimś bardzo wyjątkowo utalentowanym hakerem.
Okej, okay, znamy już granice Stanisława Sojki, ale ważna rzecz padła w tej opowieści o finalistach konkursu chopinowskiego. Wrócę do tego na chwilę, bo chciałem zapytać, jak to wygląda w pana przypadku, kiedy ten sam utwór Każdy z nich gra zupełnie inaczej, dając właśnie swój intelekt, swoją energię, wszystko. Jak Soika daje koncert, nawet jeżeli to jest ta sama płyta, ta sama piosenka, to są różni Soicy?
To są różne dni, różne podejścia, bywa, że różne tempa. To jest naturalne. Ja przypisuję to takiemu swojemu jakby jazzowemu podejściu. To z jazzu się wzięło, tak. Ja nie przeszedłem granicy, którą przeszli finaliści szopenowskiego konkursu, bo 12 lat byłem w klasie skrzypiec. I byłem całkiem przyzwoitym skrzypkiem, ale ja może opowiem taką historyjkę. W 12 roku czekał mnie egzamin dyplomowy. On był podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap to była sonata solo oraz etiuda lub kaprys solo na skrzypce. No i ja grałem ulubioną i dobrze sobie znaną sonatę Telemana. I w drugiej części po prostu mam zanik pamięci, nie wiem, co będzie dalej, zbliżam się do takiego punktu, w którym po prostu stanę, albo będę kontynuował bezczelnie, improwizował. To znaczy będę grał w stylu Telemana, ale to nie będzie tekst Telemana. Szczęśliwie dobiegłem do końca, postawiłem kropkę. A mój profesor tam ich siedziało, piątka. Mój profesor mówi, dziękujemy Stasiu. No to ja sobie mówię, no to gała. Po prostu no, tekst, 16 taktów tekstu w ogóle innego, niewłaściwego. No to są szkolne w końcu rygory. Ale na najbliższej lekcji mój profesor świętej pamięci Tadeusz Borkowski mówi, Staszek, ty wiesz, że ty Ojstrachem nie będziesz, nie? Ja mówię, wiem, oczywiście. To po co ci skrzypce? Ty masz talent improwizatorski. I ty nie powinieneś kontynuować na skrzypcach, ty powinieneś iść na kompozycję. To jest chleb dla ciebie. Bardzo był człowiekiem serdecznym i mądrym. I ja go posłuchałem. Ja po tym 12 roku po prostu zdałem egzaminy do akademii i byłem na piątym wydziale jazzu i muzyki rozrywkowej i na kompozycji świętej pamięci profesora Świdra. I to była dobra rada. Ja śpiewam piosenki, które czasami mają już, nie wiem, można powiedzieć 2000 wykonań albo...
Odsłuchań dzisiaj będzie powiedział, albo streamów.
Tak, i zawsze jest inaczej. Zawsze jest inaczej. Troszkę to wynika stąd, że jakby nie pamiętam, jak było. Dlatego nie mogę być aktorem. Jest. Na przykład, bo aktor musi fiksować jakieś swoje zachowanie, miny, gestykulacje. A ja tego nie umiem. Czyli nie umiem zapamiętać. Ja raz w życiu, na samym początku, zaśpiewałem dwa utwory Duke'a Ellingtona z Big Bandem szkolnym w telewizji Katowice. I miałem to zrobić z playbackiem. To męczyli się ze mną prawie 3 godziny. I ja nie zapomnę tego napięcia. Wszyscy byli wściekli na mnie. Bo ja po prostu nie potrafiłem zsynchronizować się z tym, co nagrałem 3 miesiące wcześniej. Po prostu nie pamiętałem tego. Musiałbym sobie to wtresować, a na to byłem za leniwy. I po prostu 3 godziny im zeszło z tym moim playbackiem. 2 kawałki. To skandal. Od tamtej pory właściwie nie występuję w telewizji z użyciem playbacku. Wyjątek stanowi film.
A to jest też taki sposób, być może świadomy lub nieświadomy na to, żeby właśnie się nie zanudzić na tej scenie przez lata?
Jest też. Jest zdecydowanie to sposób. Bo tych sposobów, tych dróg do wykonania każdego właściwie utworu jest wiele. Jest wiele. I korzystamy z tego.
Jest plan przed, że nie. Dzisiaj tą drogą, a jutro
właśnie
tamtą?
Nie. Właśnie nie. My raczej, jeżeli coś uzgadniamy, to ciekawe, jak teraz myślę o tym, bo jeżeli coś uzgadniamy ze sobą przed graniem, to że gramy na przykład lekko,
okay.
Bo jest sala niezwykle taka chłonąca i wtedy wystarczy grać lekko. są sale i akustyki, za tym, co za tym idzie, których trzeba grać ciężej. I to w porozumieniu z akustykiem naszym jakby ustalamy wcześniej. Więc to jest taka rzecz, którą uzgadniamy.
To są jedyne granice, które sobie dajecie?
Tak, że gramy lekko, albo bardzo lekko wręcz, bo to też się zdarza, jak jest akustyka z opóźnieniem, czyli jest 6 sekund czy 8 sekund, dźwięk się pałęta po przestrzeni, tak, po pomieszczeniu. No to wtedy jeszcze lżej trzeba grać. Ale to są już takie rzeczy, których się człowiek dowiaduje z czasem, no bo jak się koncertuje, to się w końcu człowiek dowie.
Ten moment, w którym, tak jak pan mówi, fajne jest to, że to jest tu i teraz, jest publiczność. Ta publiczność, trochę powiedział pan, że nie mógłby być aktorem, ale trochę śpiewając i grając dla publiczności żywej, tym aktorem się jest, bo czasem to jest nawet próba, albo nawet nie próba, rozmowy z nimi. To jest tak, że ta publiczność też daje trochę? Wpływa na to, jak się człowiek zachowuje?
Oczywiście, że tak. Wpływa i zgodnie z tym wpływem człowiek też się zachowuje. My oczywiście gramy. Nie jesteśmy aktem takim, który wymaga anturażu, jakiegoś spektaklu świetlnego, specjalnego. Raczej ja pół żartem nazywam nasze granie kameralistyką po prostu. To jest taka kameralistyka popowa. Bo na dodatek nie gramy też do tańca. Więc to takie specyficzne jest to muzykowanie nasze. Raczej dla publiczności, która chce słuchać, a nie tańczyć na przykład. Był taki okres, że byliśmy strasznie popularni z Jankiem, Janiną Iwańskim. I to był taki czas, kiedy myśmy grali po prostu dla ogromnej ilości ludzi. 5 tysięcy, 10 tysięcy ludzi. Zdarzyło nam się i więcej. I muszę przyznać, że w pewnym momencie to było już bardzo męczące, ponieważ to było w ramach takiego rytuału rock'n'rollowego właściwie. A więc tak, piski, gwizdy, krzyki, czadu.
Rzucanie stanikami.
Tego akurat nie było, ale ten rwetes, muszę powiedzieć, był dla nas coraz bardziej dokuczliwy, bo my byliśmy tam z dwoma gitareczkami. No. Dwie gitareczki. Co z tego, że nagłośnione przystawki, mikrofony, to wszystko było po to, żeby ludzie słyszeli. Natomiast to jednak dwie gitareczki i to akustyczne, to jest zupełnie co innego niż zespół rock'n'rollowy, który ma sekcję rytmiczną, basmana, perkusistę, dwóch gitarzystów, keyboardzistę. I to wtedy ten hałas nie jest tak dokuczliwy. A my mieliśmy sytuacje, w których nie słyszeliśmy się po prostu. I to spowodowało, że zaczęliśmy się usuwać z tej dużej sceny. I to zrobiliśmy z premedytacją.
Czyli zamieniliście 5 tysięcy na 50 albo 500.
Tak.
To jest inne podejście wtedy do takiego, do samego siebie?
Po pierwsze, zmienia się charakter tej społeczności. To znaczy, jak jest 10 tysięcy ludzi, to raczej jest pewne, że jest tam bardzo wiele osób, bo inni są. Cała klasa idzie na sojkę i jak ktoś nie idzie, to po prostu się nie liczy. No, są takie momenty. To jest cecha właściwie tej histerii, jaką jest popularność. Bo jest dobrze być znanym muzykiem. To pomaga, bo jak człowiek chce żyć z tego i mieć chleb, no to dobrze, żeby ludzie chcieli tego słuchać. Natomiast ta histeria jest pewną taką nadczynnością. I mnie zawsze zależało na tym, żeby ludzie słuchali. Po prostu te 500 osób to są ludzie, którzy przyszli słuchać. I to się też czuje. To znaczy czuje się, że przed taką publicznością można zachowywać się swobodnie, a to by oznaczało, że Oczywiście gramy głośno, potrafimy zagrać głośno, ale potrafimy też zagrać bardzo cicho. I wtedy to bardzo cicho jest słyszalne.
Ale to też jest tak, że wtedy, wiedząc, że oni rozumieją i oczekują czegoś innego, artysta jest bardziej pokorny?
To znaczy, nie wiem, co by to miało znaczyć, bo...
W tym sensie, że wie, że ich poprzeczka jest wyżej zawieszona, więc on sam musi sprostać.
Nie, to jest, ja wychodzę w dobrej wierze i wychodzę z pewną świadomością tego, co mam zrobić, co umiem zrobić. I chcę to zrobić jak najlepiej, ale ja nie pytam się publiczności, co ona by sobie chciała. Ja teraz z wiekiem zacząłem trochę więcej gadać. Tak mi jakoś nachodzi czasami, ale opowiadam takie prawdziwe różne historie z życia wzięte. Nie jest to stand-up comedy.
Jeszcze?
Nie, na pewno nie będzie. Bo to zupełnie tak spontanicznie i naturalnie zaczęło wychodzić, że gadam coś, ale rozmawiać bym z publicznością sobie nie pozwolił. Znaczy uważam, że o ile publiczność przyszła pełna zaufania, że otrzyma to, czego się spodziewa, pozostaje tylko dotrzymać, że tak powiem, słowa, dotrzymać kroku. Znaczy zrobić to najlepiej, w możliwie najlepszy sposób.
Umowa zawarta wcześniej i teraz to ja rządzę, krótko mówiąc.
Tak. To jest w ogóle taka psychologia sceny, to jest bardzo specyficzna rzecz, bo właściwie artysta na scenie jest osobą pierwszą. Więc po prostu jak ja bym się bał, albo się rozglądał i nie był pewny, czy to dobrze, czy źle zrobiłem, to publiczność by przeraziło w 10 minut.
Zjadłaby?
Nie wiem, wyszła, zjadła, to już nie wiadomo. Publiczność raczej chce zaufać i ufając, otrzymać to, co potrzebuję.
To przyszło w którymś momencie? Czy zawsze tak było?
O tyle zawsze, że dla mnie muzyka otwiera mi świat, który jest pozacodzienny. I bywało, że ząb mnie bolał, a wraz z początkiem muzyki zapominałem o tym. Najgorszy czas, ostatnie 3 godziny przed sceną, to jest bardzo trudny czas dla nas, dla mnie na przykład, bo ludzie pytają czasami o tremę, czy mam tremę, ale pytają troszeczkę w kontekście, czy ja się boję, bo trema bywa utożsamiana z obawą, z lękiem. Mam tremę, chociaż to nie jest lęk, a nie obawa. To jest raczej taka somatycznie dotkliwa mobilizacja energii. Kumulowanie tej energii, bo to wyjście jest samo w sobie wymagające. To znaczy, to wymaga odwagi wyjść na scenę do dziś. Tysiące razy wychodziłem na scenę i nadal to jest moment zero. Natomiast od chwili, kiedy doszedłem do instrumentu i zaczęły się dźwięki, to wszystko mija i znajduje się w takiej przestrzeni, która jest tylko moja, tylko nasza. I tu już, tak jak mówię, na przykład myśl, czy ja nie powinienem wymienić opon na zimowe na przykład, potrafi katastrofalnie zakłócić pamięć. Mi się to zdarzało, że ja pomyślałem o czymś takim poza...
No tak.
I to zakłóciło moją pamięć, tak.
Skupienie.
To skupienie, tak. Wywaliło mnie. Mi się to zdarzyło.
Ale też myślę, że w tym kontekście ta swoboda takiej kreacji na żywo, takiego właśnie jazzowego freestyle'owania, to też daje, w sumie można w niej znaleźć komfort, że jeżeli pójdę tutaj, to nie dlatego, że się pomyliłem, tylko tak miało być.
Pomyłka w formacji jazzowej jest traktowana jako element inspirujący i potrafiący skierować myśl w inną stronę w sposób kreatywny. Owszem, ale no, jestem gotowy. Jestem gotowy, to znaczy nie zastanawiam się. Jeden przypadek mogę przytoczyć, mianowicie jak się przygotowywałem do sonetów. Jak napisałem sonety Szekspira, 12 sonecików, taki mały zbiorek, to każdy z nich, zanim wyszedłem z nimi na scenę, zaśpiewałem po 200 razy. Każdy. U siebie, przy fortepianie.
Pierwszy raz na scenę z nimi, tak?
Jak zanim wyszedłem w ogóle, pierwszy raz na scenę, tak. To po 200 coś razy seto śpiewałem. U siebie. I przyszedłem do tego momentu, kiedy już się nie musiałem nad tym zastanawiać. Czyli nie musiałem myśleć, bo to na tym polega.
I wtedy pojawia się swoboda.
I wtedy pojawia się swoboda.
Jest freestyle.
Zdecydowanie. Chociaż ta swoboda nie zwalnia ze skupienia. Nie zwalnia, bo to skupienie jest jakby nieodzownym elementem tej akcji.
Choć mówimy, kiedy mówimy o skupieniu w kontekście, nie wiem, niech będzie, fortepian i pan, ale mówimy o zespole także czasem, nie? Więc wtedy to skupienie się rozkłada już na kilku.
Z zespołem jest rzecz bardziej kompleksowa, ale my... Ja chcę powiedzieć, że z jednym muzykiem pracujemy 40 lat, z dwoma 45, z młodszymi 20-25.
No tak.
Później przyszedł Marcin Lamch na kontrabasie w 9 roku. I my prawie 2 lata siedzieliśmy w pracowni, ponieważ trzeba było, żeby ci, którzy przyszli nowi 22 lata temu, żeby oni poznali to wymagane kwantum repertuaru. Kilka albumów mieli w jednym palcu. I do tego trzeba się tresować. To znaczy właśnie trzeba praktykować powtarzanie, modyfikowanie i przearanżowywanie rzeczy, bo coś było robione w taki sposób, a teraz skład daje możliwość zrobienia tego jeszcze inaczej, ubogacenia. Cokolwiek się nie robi, to trzeba przepracować. I myśmy to zrobili. 2 lata trwało, zanim moi wspaniali kompani wszyscy zapoznali się z 10 albumami.
Ale użył pan słowa przetrenować i teraz myślę, że nawet jeżeli to nieświadome, to fascynuje mnie to, że w sumie bez takiego totalnego przetrenowania, czyli 2 lat pracy albo prześpiewania tych 200 razy sonetów Szekspira, jak tego nie ma, to nie ma tej swobody, która się później pojawia, nie? Czyli paradoksalnie z takiego bardzo dużego ułożenia pojawia się wolność.
Tak, to dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Spontaniczność jest niezwykle cenną treścią w życiu. Daje niespodziewane satysfakcje. Ale jak się coś publicznie jednak robi, bo jak ja rozmawiam z bliskimi, z bratem, z przyjaciółmi, to ja różne rzeczy mogę sobie, że tak powiem, zafantazjować, mogę sciemnić, mogę żartować i różne rzeczy, mogę się wycofać z czegoś. Natomiast jak się jest na scenie i się gra dla publiczności, to tam właściwie nie ma miejsca na nic innego poza taką naprawdę rzetelną grą. Poza tym, że wciągamy tę publiczność i powodujemy, że ten krąg się zamyka, to ma sens, bo to o to chodzi, żebyśmy wszyscy wyszli umocnieni i w tym niełatwym życiu pocieszeni, choć na jakiś czas. Ja sam jestem melomanem, chodzę na koncerty i słucham muzyki przeróżnej. a tej, której nie lubię, nie słucham.
Najłatwiej.
Czyli korzystam z wyboru.
To jest fajne, choć właśnie o to chciałem zapytać, co dzisiaj tak naprawdę, jak czuje pan, widząc swoją publiczność, albo nawet próbując z nią rozmawiać w tym ostatnim okresie, czego oni się spodziewają po takim spotkaniu z panem? Jakby po co przychodzą? Czym dla nich ta muzyka ma być?
Znaczy ja wierzę, że ma być ukojeniem. Znaczy ma być... po prostu wierzę, że ta muzyka ułatwia refleksję, która jest bardzo potrzebnym momentem w życiu każdego człowieka. Biegniemy, jesteśmy zapracowani, zamartwieni, bo każde życie jest przeróżne i zmartwień nie brakuje nikomu, bez względu na status społeczny i zawartość czy objętość portfela. Po prostu życie jest bardzo złożone i bardzo czasami problematyczne. I jeżeli coś może pomagać, to refleksyjność, to znaczy to jakaś refleksja, chwila ciszy. Nie w dosłownym sensie ciszy, tylko chwila tej myśli, którą człowiek może odnaleźć i siebie w tej myśli odnaleźć, w tej ciszy usłyszeć rzeczy, których nie słyszy na co dzień. I ja wierzę, że znaczy, ja nie gram, żeby się popisać. To mnie w ogóle nie interesuje właściwie od młodości. No, jak się było młodym, to się konkurowało z różnymi kolegami, ale to mówimy o czasie, kiedy jeszcze nie miałem jakiegoś dobrze zdefiniowanego wyobrażenia o tym, co chcę robić, do czego ja dążę. Jest taki moment, że człowiek się zastanawia, po co ja to wszystko umiem, czego się nauczyłem, bo się działo. To jest bardzo ciekawe, bo to przyjdzie na każdego i teraz ten moment jest bardzo kluczowy. No i zależy. Ja zresztą z jednej strony właśnie taki akademicki trochę jeszcze, bo to pamiętam, że w tamtym czasie, mówię o końcu lat 70., to moją ambicją było być awangardowym. Bo skoro już odszedłem od Mozarta i od muzyki klasycznej, no to teraz ja będę robił coś, co jest współczesne, jest bardzo awangardowe. I niestety ta awangardowość polegała na tym, że na przykład brało się coś ładnego, jakiś utwór Ellingtona i się go totalnie niszczyło. Znaczy się go po prostu dekonstruowało. Aż któregoś razu Ewa Bem po jakimś moim występie przyszła i mówi: Stasiu, słuchaj, czy to był utwór Duke'a Ellingtona? Ja mówię: tak. A czemu ty śpiewałeś coś zupełnie innego? Skoro to jest napisane przez gościa, który jest światu znany jako wspaniały kompozytor, napisał wiele pięknych pieśni, to trzeba śpiewać to tak, jak to jest napisane. I to była ważna nauka. Ja się, na szczęście, moja mama zawsze mówiła mi, że ja jestem urodzony w dniu Matki Boskiej Dobrej Rady. Mm. Kiedyś już jako dorosły mężczyzna zapytałem: mamo, co to znaczy, bo ja taki nie jestem biegły w tych kalendarzach. I mama mówi: słuchasz i słyszysz, czyli że się uczę. I bardzo jestem wdzięczny i mamie, i moim mistrzom, że po pierwsze zechcieli mnie uczyć, a po drugie zechcieli później mnie nie opuścić, kiedy już byłem dorosły, bo ja miałem szczęście i miałem mistrzów, którzy potrafili mi, że tak powiem, posłać taką rzetelną krytykę. I to mnie trzymało na nogach.
Fajne, bo myślę, że dzisiaj bardzo trudno osiągalne czasem, bo my dużo rzeczy słyszymy, ale bardzo rzadko słuchamy, nie?
No tak, tak. Dodając do tego jednak gąszcz i wielość tej informacji, która do nas dociera. My się uczymy. Ja myślę, że jesteśmy w takim właśnie okresie, w takiej epoce uczenia się, bo te wszystkie narzędzia są naprawdę bardzo mądre, cenne i mogą być przydatne. No ale to tak jest. No, wynaleziono rad i on też potrafi pomagać ludziom, no, a jednocześnie pomógł zbudować śmiercionośną broń.
To prawda.
I to dwoistość rodzaju ludzkiego nie zmienia się.
Na koniec chciałem zapytać o taką sytuację, która już nie istnieje, czyli nie ma 300 koncertów rocznie. Są rzadziej. Jest tęsknota za tym najbliższym?
Nie. Ja już teraz nie byłbym w stanie zagrać 300
Nie, 300 nie, tylko czy za tym najbliższym
200
koncertem
200 to
jest?
Było wiele lat. 200 razy w roku, tak. Muzyka mnie nie męczy. Ja mogę grać dużo, codziennie, ale jednak męczą mnie procedury, a najbardziej podróże. I to już, że tak powiem, jest tak dotkliwe, że no właśnie zaczęliśmy inaczej się logistykować, bo są też inne ważne rzeczy do robienia. Ja powoli zacząłem komponować, to znaczy komponuję muzykę autonomiczną, ponieważ mam wielu przyjaciół, wykonawców, świetnych muzyków, którzy czasami po prostu wręcz stanowczo dopytują się o to, czy nie napisałbym czegoś na flet albo na kwintet dęty. No i powoli zacząłem sobie tak dłubać. Piszę piosenki. Natomiast jest coś takiego. Myśmy w 21, bo minął 21
tak,
rok.
Szczęśliwie.
Od czerwca, odkąd zniesiono lockdown, do początku stycznia myśmy zagrali ponad 70 razy. To jest ogromna ilość koncertów, ale na szczęście te dni koncertowe są w kratkę. To znaczy są dni wolne, są dwa dni
dla siebie.
5 dni dla siebie, dla nas, dla życia. Jednak na scenie życie się nie kończy.
Nie szukam lepszej puenty. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dzięki za gościnę.